Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan ambasador Dariusz Sopków. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże radiosłuchaczom.
Panie ambasadorze, docierają do nas informacje, na razie nieoficjalne, o tym, że kolejne pisma do Brukseli, do Komisji Europejskiej są kierowane, tym razem ze strony przedstawicieli Komisji Europejskiej w Polsce, a pisma te, no, bardzo ciekawe w treści. Pozwolicie Państwo i Pan Ambasador, że przytoczę przynajmniej jedno, drugie zdanie, żeby zobaczyć, jak poważna jest ta sprawa. Dochodzi do ustawicznego łamania prawa. Zmiany w sądownictwie zmierzają do ograniczenia suwerenności sądów, a sędziowie są wręcz fizycznie atakowani, dalej szykanowani, represjonowani, podobnie jak członkowie ich rodzin. To o możliwości zmian w systemie sądownictwa, w zapowiadanej reformie sądownictwa. Chciałem zapytać, panie ambasadorze, no kto takie rzeczy pisze i kieruje te donosy, bo tak to trzeba nazwać, do Komisji Europejskiej? Kto jest przedstawicielem Komisji Europejskiej w Polsce?
Tu trzeba właśnie wyjaśnić, że Komisja Europejska ma bardzo szeroką sieć kontaktów dyplomatycznych i w krajach członkowskich, czyli w Polsce między innymi, to się nazywa przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, z tym, że to jest na zasadach funkcjonowania protokołu dyplomatycznego, to znaczy na czele tego przedstawicielstwa stoi szef przedstawicielstwa, nazywany tradycyjnie ambasadorem, i przysługują mu przez kraj przyjmujący, czyli w tym przypadku Polskę, no wszystkie, wszelkiego typu wyrazy szacunku, które się należy oddawać szefowi misji dyplomatycznej. Jeżeli to jest obywatel obcego kraju, to ma również immunitet dyplomatyczny przyznawany honorowo. Natomiast w przypadku polskiego przedstawicielstwa tak się składa, zaraz powiem, dlaczego tak się złożyło. Jest to obywatel polski, były pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który po tym, jak został zwolniony rok temu z pracy w stałym przedstawicielstwie Polski przy Unii Europejskiej, dostał bardzo szybko pracę właśnie w Komisji Europejskiej. I tutaj zaznaczmy jedną rzecz, że aktu nominacji dokonuje szef Rady Europejskiej lub zastępca szefa Komisji Europejskiej pani Mogherini. Także możemy powiedzieć tutaj z całkowitą pewnością, że wylobowanie tego pracownika, który został mianowany dawniej do Brukseli przez poprzedni rząd Platformy Obywatelskiej, było robione przez polityków Platformy Obywatelskiej, którzy są ulokowani w Brukseli. To nie ulega najmniejszym wątpliwości, dlatego że takie są mechanizmy i tego typu sytuacje zdarzały się dawniej i obecnie. Żeby wylobować takiego pracownika, to muszą być odpowiednie siły polityczne, które się w to angażują. Mówiąc krótko, szefem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce jest osoba bardzo ściśle związana z Platformą Obywatelską. Jak ściśle? No byśmy powiedzieli, że w sposób emocjonalny, nieprzystający godności dyplomaty, dlatego że tenże właśnie pan, gdy był szefem polskiej placówki przy Unii Europejskiej, polskiego przedstawicielstwa, to pozwalał na przykład na organizowanie manifestacji KOD-u na terenie przedstawicielstwa, dokładnie rzecz biorąc na stopniach ambasady. Oczywiście ten teren jest eksterytorialny, tam są służby odpowiednie, polskie, ochrona. Normalny ambasador, lojalny wobec rządu, przede wszystkim natychmiast kazałby opuścić to miejsce, a tam właśnie sobie przychodzili spokojnie politycy PO, asystenci polityków PO, rozwieszali te właśnie kodowskie różne napisy. To trwało bardzo długo, jego odwołanie, i to ja zwracam uwagę na to, że niestety polska dyplomacja jest bardzo zapóźniona w stosunku do nowoczesnych struktur, a na pewno w stosunku do zmieniającej się rzeczywistości politycznej, dlatego że w Polsce właśnie nie było faktycznej wymiany były co najwyżej jakieś podmiany, zamiany ambasadorów, wprowadzono 5% nowych twarzy na stanowiska kierownicze, no więc to powiedzmy sobie szczerze, tu o żadnej wymianie nie ma mowy, no 5% to tyle, co odchodzi na emeryturę, czy w ramach normalnych tam rotacji się wymienia. W Polsce nie było wymiany dyplomatycznej, była bardzo kosmetyczna tylko. I dlatego mamy takie struktury, jakie mamy dyplomatyczne na dzisiaj, mamy takie osoby, jakie mamy. Teraz rzecz bardzo ważna. Zastępcą tegoż właśnie nielojalnego dyplomaty, tak to nazwijmy, który był mianowany dawniej przez PO w Brukseli, teraz jest właśnie w Warszawie, jego zastępcą przez wiele lat, bliską taką no, koleżanką, jeżeli się pracuje, szanowni radiosłuchacze, jeżeli się pracuje ze swoim zastępcą przez wiele lat, to jest siłą rzeczy, że wywiązuje się związek no, taki po prostu koleżeńsko-urzędniczy, no. Tej osoby nie traktuje się już tylko jak, prawda, podwładnego, to najczęściej się przychodzi na ty po prostu. No takie są zasady. Jeżeli się pracuje tyle lat, to znaczy, że ma się też zaufanie do tej osoby, prawda? Gdyby nie było, no to zastępowałaby zmiana. Ja na przykład wymieniałem najbliższych współpracowników bardzo szybko, bo gdy widziałem, że są nielojalni. A o to bardzo łatwo, o to dowody nielojalności w MSZ-cie. Nielojalności wobec rządu polskiego, bo o tym, o takiej typie lojalności mówimy. Więc, no więc ta pani, która była zastępcą, dzisiaj pełni bardzo ważną funkcję w administracji polskiej i już została mianowana za nowego rządu. Także po prostu te związki osobiste, mówiąc krótko, jej były szef, obecnie w Warszawie, dzwoni do niej po imieniu, słuchaj, co tam się dzieje, a ona ma dostęp do wszystkich informacji dotyczących naszej polityki europejskiej. No więc tak to, i to nie jest przypadek odosobniony. Proszę wiedzieć, że tego typu przypadków są dziesiątki, jak nie setki. Po prostu, gdzie powiązania osobiste, personalne między politykami PO, dawniej SLD, w czasie pierwszego rządu PiS-u, czyli lata 2005-2007, dwa najwyższe stanowiska w Unii Europejskiej z puli rządowej polskiej otrzymali pracownicy MSZ-u, zaczynający karierę w głębokim PRL-u, pod koniec lat 60., w głębokim PRL-u. Oni w tamtym, oni po prostu mają te kontakty wychodzone przez innych. Jeden z nich przyznał się, że był tajnym współpracownikiem. No więc to było, tak było 10 lat temu. No minęło 10 lat i że tak powiem, jakiejś radykalnej zmiany tutaj, powiedzmy sobie szczerze, nie widać. No jeżeli teraz i na ten grunt wystarczy, że komisja tylko jedno słowo powie, że właśnie nie podoba nam się Polska, nie podobają to się dzieje w Polsce i już idą materiały, i już idą dokumenty, po prostu paliwo, woda na młyn tego, co mówi wiceprzewodniczący komisji pan Timmermans, idzie właśnie z Polski, robione przez Polaków, przez polskich dyplomatów, przez polskich urzędników, wielu z nich pracujących ciągle na wysokich stanowiskach w polskiej administracji. Przepraszam, jestem winny radiosłuchaczom Radia Maryja szczerość po prostu. Ja i dlatego o tym mówię. Jeżeli pytamy się, jak to się dzieje, że takie materiały wyciekają z Polski, no to jeszcze pytanie właśnie, no jak to się dzieje, że robią to Polacy, polscy urzędnicy, również pracujący obecnie, również awansowani ostatnio. Na przykład, no, żeby zrozumieć pewne zjawisko, no właśnie trzeba mówić o glebie, o przyczynach tego wszystkiego. Ja kiedyś zadałem pytanie jednemu z pracownikowi MSZ-u, dawno, było w roku 2000, jak przyjechałem na placówkę, no i widać było, że 90% ludzi ma sympatie właśnie takie lewicowe, a rząd był niby prawicowy, AWS. No i on właśnie był tam z tych, nazwijmy tak zwanej starej kadry, no. Ta zresztą dominowała wtedy jeszcze, tak jak i dzisiaj. No zadałem pytanie tak szczerze, już tam po roku znajomości. Proszę mi powiedzieć, no ile osób pracowało w czasach PRL-u, współpracowało z SB, nie? A on mówi, no ale w jakim sensie ile? Ja mówię, no procentowo, nie? No procentowo. On mówi 100%. Ja mówię, no ale jak to? Od najniższej, ale oczywiście. Od kierowcy, od tej przysłowiowej pani, która sprząta po oczywiście po ministra spraw zagranicznych. No 100%. No ja mówię, jak to się odbywało? Po prostu przychodził co jakiś czas, pan ciemny, było, dyrektor uprzedzał, że miał telefon, przyjdzie, no i się relacjonowało. Niekiedy prosił, żeby pisać. No to jeszcze lepiej. To się pisało, wtedy nie było jeszcze tak, zdolność pisania na maszynie nie była rozwinięta, więc osobiście, prawda, pisano własną ręką lub na maszynie, ale wtedy podpis, nie? No i taki człowiek jest szantażowany przez całe życie. I teraz uwaga, dochodzimy do bardzo ważnego momentu, gdy mówimy o tych sprawach właśnie, jak to się dzieje, że jest taka gleba na donosicielstwo na Polskę. Otóż ci wszyscy ludzie wychowani w takiej mentalności właśnie, dwuresortowi niektórzy o nich mówili, bo oni nawet brali pieniądze z dwóch resortów, z MSZ-u i z MSW w czasie PRL-u. Później też to zjawisko funkcjonowało. Więc ci ludzie, oni, gdy wiedzieli, że już w 89 nastąpiła zmiana, oni zaczęli sobie dobierać poprzez kooptację osoby, które zgadzają się na ten typu układ w MSZ-cie i mentalnie pasują do tego środowiska. Czyli to, że ktoś zaczął pracę po 89 roku, wcale nie znaczy, że to jest osoba związana z obecnie funkcjonującym, wybranym demokratycznie rządem. Wręcz przeciwnie. Zresztą ja widziałem zjawisko to 10 lat temu, właśnie za pierwszego rządu PiS-u. Widzę teraz bardzo wyraźnie. Oni tylko czekają, aż w końcu ten rząd się wywróci i robią wszystko, żeby znajomi przyszli do pracy, prawda? I pozwoliłem sobie zacząć o tym pisać, no po jakiejś refleksji jednak. Nie można tak od razu nie dawać tych przysłowiowych 100 dni. Ja sobie dałem 300 dni w swoim sercu dla nowego rządu, no ale już w sierpniu ubiegłego roku no zacząłem pisać w naszym dzienniku, wymiana czy podmiana. Napisałem taki, że to no nie jest wymiana kadr, to jest podmiana tylko. No ktoś zwraca po 4 latach, wysyłają drugiego. No ktoś idzie na emeryturę, przyjmują nowego. Gdzie tu jest jakaś wymiana? Wymiana to byłoby to, co pozwoliłem sobie robić w 97 roku, gdy AWS wygrało wybory. Byłem dyrektorem generalnym w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej i zwolniłem w ciągu 3 miesięcy 30% kadry kierowniczej. No to jest jakaś realna wymiana, prawda? I 30% w ogóle całej kadry w tym momencie już było wymienione po 6 miesiącach, po pół roku. Mm-hmm. No czyli mówiąc, amerykańskie metody stosowałem 20 lat temu.
Panie ambasadorze, no właśnie, z czego to wynika? Taki jakiś lęk przed dokonaniem zmian bardzo konkretnych, postawieniem na ludzi, którzy będą służyć Polsce, a nie będą służyć tym układom, by one gdzieś tam troszeczkę w podziemiu, troszeczkę w ukryciu, ale przetrwały, no czekając na lepsze czasy dla dzisiejszej opozycji.
Dobrze wiemy, że przełomem w polskiej historii powojennej, takim radykalnym, zdecydowanym, wyraźnym, związanym z przełomem międzynarodowym, to był rok 89. I wówczas klasa polityczna zaczęła jak gdyby naprawianie państwa w dużym stopniu od góry, to znaczy no, główne funkcje państwowe, wybory pierwsze i tak dalej. W Polsce były najpóźniej zorganizowane wybory prezydenckie bezpośrednie z krajów Europy Wschodniej. My dopiero w 90 roku mieliśmy wybory, podczas gdy tam już oczywiście w Republice Czeskiej, w innych krajach szybciej to nawet postępowało. Myśmy zainicjowali to, ale u nas to było opóźniane. I później to bardzo powoli szło do różnych struktur państwowych. I teraz na przykład WSI tak naprawdę dopiero zaczęła być wymieniana w 2006 roku. Proszę zobaczyć, przez 17 lat ci ludzie dobierali sobie też nowych. No dzisiaj powiedzieć, że ktoś pracuje w wywiadzie wojskowym, no ja on przyszedł w 92 roku albo w 95. No tak, ale dopiero w 2006 tam zaczęto się przyglądać temu wszystkiemu, całemu bractwu, prawda? Ja widziałem ludzi o mentalności właśnie agentów WSI w administracji, no ale przecież no nie wszystkim człowiek się może zajmować, jak pracuje w sprawach integracji europejskiej. Ale przecież gołym okiem było widać, że to jest, prawda, jakiś farbowany lis albo podwójne jakieś tam układy, potrójne dno, nie wiadomo co, bo zachowywał się w ogóle dziwnie, czy zachowywała się, szczególnie tam właśnie różne były osoby. I teraz, no ale ktoś się w końcu zaczął za to zabierać. A MSZ nie było zmian radykalnych, nawet tak jak w 2006 w WSI, MSZ był ciągle otoczony tym jakimś takim właśnie parasolem ochronnym. I tutaj dopiero dowiadujemy się dzisiaj, że wpływa wniosek na Komitet Legislacyjny Rady Ministrów o nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej. Dopiero teraz no, są jakieś nadzieje, że i oczywiście już widzę, jakie są tam docierania, już jakie są walki o to, żeby tych zmian nie było jak największych. Natomiast no, nie da się prowadzić normalnej pracy państwowej, szczególnie w atmosferze sporu, taki jaki istnieje teraz, ideologicznego sporu przede wszystkim. No i przewartościowania w ogóle geopolityki światowej, bo to jest istota też wielkich zmian, do których Polska musi się w końcu zacząć dostosowywać kadrowo. Idą wielkie zmiany geopolityczne, światowe, europejskie, a my ciągle działamy ludźmi, którzy są w dużym stopniu szantażowani przez innych. No i teraz zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale ale jeżeli nie będzie porównywalnych zmian teraz w MSZ-cie, jakie były już, jakie można było, jak się okazuje, 20 lat temu przeprowadzić chociażby w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie po prostu na dzień dobry w ciągu paru miesięcy 1/3 w stanowisk kierowniczych do wymiany, to znaczy ludzie z zewnątrz przychodzący, z zewnątrz lub co najwyżej niedawno, którzy dosłownie w ostatnich latach zaczęli pracę w MSZ-u, w MSZ-cie, no to można jakieś mieć nadzieję, a jeżeli nie, no to po prostu kolega zastępuje kolegę, powiedział córce, żeby się zdecydowała, bo kolega załatwi pracę. I tak to chodzi. To są dzieci resortowe, to nie zjawisko tylko, że musiał mieć ojca w SB czy dziadka, tylko że po prostu to jest człowiek, który został mentalnie już urobiony po 89 roku. I on wie, że władza jest w Brukseli, jest, prawda, Donald Tusk, PO rozdaje stanowiska i trzeba być lojalnym wobec PO, prawda. I to jest dominujący rys pracownika, który chce robić karierę dzisiaj, szczególnie w sprawach europejskich. No. Tutaj też może taka właśnie jeszcze dygresja. Dziękuję ojcu, że mi ojciec przedstawił, ale jako ambasador, ale jestem byłym ambasadorem.
Tak.
Dlatego, że dla ludzi takich jak ja, zwolnionych przez PO w 2008 roku, oczywiście miejsca w tym układzie obecnym nie ma, są tylko co najwyżej reakcje na to, co my mówimy. Jest grupa kilku osób, które zostały zwolnione, pozbawione pracy wtedy. Tak tylu ich było, związanych z PiS-em bezpośrednio w 2008 roku. Także oczywiście my powrotu dzisiaj do MSZ-u nie mamy z tych względów, o których właśnie mówiłem. Natomiast są tylko zawsze jakieś tam pogróżki po tym, jak mamy wypowiedź gdzieś medialną, publiczną, tego typu jak ja w tej chwili, no to MSZ zareaguje tam na zasadzie, gdzieś będzie próbował docierać, żeby to wyprostować, że nie jest tak źle, w sumie same sukcesy mamy, wszystko jest okej, nie ma się czym przejmować. No więc to jest jeszcze obszar, że tak powiem, do gruntownej reformy i gruntownej rzeczywistej wymiany na ludzi bardzo młodych.
Bardzo dziękuję za tę wypowiedź, bo to jest takie też troszeczkę otrzeźwienie być może i zachęta do tego, by nie osiadać się na laurach tak zwanych. Dziękuję serdecznie, panie ambasadorze.
Bóg zapłać ojcu za uwagę, Bóg zakać się rady słuchaczom.
Pozdrawiam serdecznie. Były ambasador Polski przy Unii Europejskiej, pan Dariusz Sopków, był naszym gościem.